Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Natomiast słuchaczy zapraszamy potem już o 21.30 na nasze rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany. Następne 1000 lat już trwa, wybrane specjalnie takie znaczenie, bo wiemy, że mamy następne, no mamy 1050 lat od chrztu Polski. Tu patrzę na moich gości, którymi są pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes prawicy Rzeczypospolitej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam. Szczęść
Boże. Jest pan Marek Jurek, oczywiście prezes prawicy Rzeczypospolitej i poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szczęść Boże.
Witamy. I jest pan poseł z prawicy Rzeczypospolitej, pan Jan Klawiter. Kłaniamy się, panie pośle.
Szczęść Boże.
Poseł ziemi gdańskiej, tak się mówi poprawnie, tak?
No, tak, można tak powiedzieć. Też i Gdynia, Słupsk, Chojnica.
Tak, bo chcę to pana przedstawić troszkę bliżej.
Kaszuby.
Posłów mamy dużo, prawda?
I Koczewie.
Kaszuby.
Kaszuby, Kociewie. Bardzo piękne tereny.
Bardzo polskie.
No właśnie. Czyli zaczynamy ten temat. Następny 1000 lat już trwa. Rozpoczynamy na pewno chrzest Polski. Będziemy dzisiaj wspominać i w tym roku szczególnie, bardzo mocno. Wtedy wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o państwo. Może tak historyczne tutaj spojrzenie, a potem pytanie, co robimy z dziedzictwem, jaki chrzest nam tutaj daje. Panie doktorze, zaczniemy od pana jako...
No przede wszystkim ta decyzja, którą podjął Mieszko I, to była decyzją chyba najważniejszą w dziejach państwa polskiego. Ta decyzja o przyjęciu chrztu zdefiniowała i tożsamość Polski i Polaków i wyznaczyła pewien kierunek rozwoju historycznego, kulturowego, związała polskość z katolicyzmem, ale także, można powiedzieć, pokazała pewne posłannictwo, pewną misję, że tak się wyrażę, państwa polskiego. I tutaj można mówić o różnych wymiarach, tych różnych wyzwaniach związanych z chrztem Polski. Teraz też trzeba powiedzieć, że no, 50 lat temu obchodziliśmy milenium, tysiąclecie chrztu państwa polskiego i te wydarzenia, które miały wówczas miejsce, przebiegały jak gdyby w innej rzeczywistości niż w tej chwili będą miały związane z 1050-leciem chrztu państwa polskiego, ale jest też wiele podobieństw. Wydaje mi się, pewne są wyzwania również podobne. Otóż wydaje mi się, że jednym z takich najważniejszych wyzwań stojących przed nami, przed Polską, przed Polakami, przed państwem polskim, to jest po prostu odbudowanie wspólnoty narodowej. I właśnie wtedy, w 1966 roku, dzięki Kościołowi, dzięki prymasowi tysiąclecia, prymasowi Wyszyńskiemu, kardynałowi...
Bo państwo zagłuszało te uroczystości Kościoła.
Zrobiło w zasadzie w opozycji,
tak,
prawda?
Chciałem pokazać właśnie, że to państwo świeckie jest najważniejsze. Ale jeszcze bym wrócił do samego chrztu. Jak panowie tutaj oceniają, bo Mieszko zdecydował. Mieszko, czy pewna sytuacja też powstała dobra, że pojawiła się idea, żeby ten chrzest przyjąć? No bo powoli, po kolei się chrzciły poszczególne państwa. Myśmy stanęli wtedy na granicy. Albo chrzest, albo poganie dalej, prawda?
Znaczy, to oczywiście ta decyzja, wydaje się, przede wszystkim była decyzją, ja jednak myślę, że przede wszystkim też decyzją taką, powiedziałbym, religijną, że jednak Mieszko I dostrzegł coś więcej niż tylko, że tak pewną, powiedziałbym, taką pewną grę dyplomatyczną, a więc na przykład przeciwstawienie się cesarstwu, czy też ocalenie Polski, bo gdyby Polska nie przyjęła chrztu, to mogłaby podzielić los.
Ale, panie prezesie, była pokusa, żeby jednak pójść swoją drogą, prawda, taką
jedno
polską.
Jest pewne, no opatrzność przyniosła nam wiarę i kobieta chrzest przyniosła, no w Polsce, tak jak we Francji, tak jak święta Klotylda doprowadziła do chrztu swojego męża Chlodwiga, tak często, bo w tamtych czasach mimo wszystkiego, co się mówi o średniowieczu, że bardzo często kobiety wpływały na myślenie swoich mężów. Tak samo było w Polsce. No, mamy tak mało źródeł, że po 1050 lat nie zajrzymy w serce Mieszka, ale jedno jest pewne, czego się często nie bierze pod uwagę. Ludzie tamtych czasów byli ludźmi w sposób naturalny religijnymi. Ta prawda, że jest Bóg, że życie człowieka zależy od opatrzności, to było dla wszystkich właściwie oczywiste. Pytanie było nie czy jest Bóg, tylko jaki jest Bóg, kim jest Bóg, gdzie jest prawda. I w moim przekonaniu, biorąc pod uwagę, że w wypadku takiej monarchii patrimonialnej, jak monarchia Mieszka, no, kiedy właściwie każdy władca decydował o swojej sukcesji, zakładanie, że to była jakaś kalkulacja o państwie, która nawet dla Mieszka była, to państwo było abstrakcją, że to raczej było myślenie o zachowaniu swojego dziedzictwa, zakładanie, że on miał jakieś długofalowe plany, kalkulacje, jest dosyć naiwne. Na pewno małżeństwo z Dobrawą świadczyło o związkach Polski z zachodnią Słowiańszczyzną, z Czechami, właśnie tam na południe, ku chrześcijaństwu, a nie na północ, gdzie jeszcze było życie pogańskie, i na pewno się szczerze nawrócił. No widzimy, no jeżeli jego wnuk, czyli Mieszko II, władca dosyć nieszczęśliwy, ale był głęboko wierzącym intelektualistą katolickim, no to widać, że to było środowisko, to było otoczenie, gdzie ta wiara zaczęła żyć i była traktowana w sposób całkowicie
niepragmatyczny. Szkoda, że Mieszko, bo już było blisko, prawda?
Tak. Natomiast ja myślę, że warto zwrócić uwagę na dwie rocznice, bo mamy 1050-lecie chrztu, no ale tak jak ojciec powiedział, to drugie milenium już trwa od 50 lat, drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, i mamy tą drugą rocznicę również. I zawsze warto bilansować, czym byśmy byli bez chrztu i co by było z Polską, gdyby to ostatnie 50-lecie potoczyło się inaczej. A jednak no, w ciągu tych 50 lat historia biegła z nieprawdopodobnym tempem. Ta wielka idea prymasa Wyszyńskiego, jeszcze opracowana w więzieniu, żeby przygotować Polskę na te obchody, że tak naprawdę milenium będzie takim wielkim wyborem narodu, który albo ponownie potwierdzi to, że jest chrześcijański, albo podda się temu rzędowemu ateizmowi, komunizmowi, podda się tej nowoczesności w najgorszym wydaniu. Ta genialna intuicja zaowocowała tym, że właśnie od 1966 roku historia biegła bardzo szybko. Po 4 latach upadła dyktatura Gomułki. Następny dyktator, no to już była władza, która na przykład zelżała cenzurę. Skala wolności wypowiedzi była większa. Po 10 latach pojawiła się opozycja polityczna, również opozycja niepodległościowa. Po 12 latach zdarzyło się to największe wydarzenie, to znaczy wybór Jana Pawła II na wybór kardynała Wojtyły na papieża, i po 14 latach wybuchła Solidarność. Historia biegła nieprawdopodobnie szybko. I teraz chodzi o to, że my powinniśmy myśleć o tym dzisiaj, przede wszystkim jak zachować całe nasze dziedzictwo, ale również jak je rozwinąć, żeby Polska...
Nie ma sensu mówić, gdybać, co by było, gdyby chrztu nie było, bo po prostu nie byłoby Polski.
Natomiast warto myśleć o tym, co przez następne 50 lat, warto pracować w tym kierunku, żeby za 50 lat nasz katolicyzm, nasza cywilizacja chrześcijańska była utwierdzona o tyle mocniej, jak mocniej w wielu punktach utwierdziliśmy ją między tym naszym rokiem 2016 a 1966. I jeszcze taka jedna ciekawa rzecz, że w moim przekonaniu wszystkie sukcesy, jakie mieliśmy przez te 50 lat, to jest efekt silnej opinii katolickiej. Jeżeli opinia katolicka była silna, to mogła współkształtować życie. Solidarność bez Kościoła, Solidarność gdyby nie była ruchem katolickim, prawdopodobnie by zwiędła. I wszystkie również słabości, szczególnie naszej niepodległości, szczególnie tych 26 lat państwowości, wszystkie słabości również były w jakiś sposób słabościami opinii katolickiej. Wtedy, kiedy pozwaliliśmy się prowadzić innym, kiedy nie mieliśmy własnej reprezentacji, kiedy rezygnowaliśmy z naszych powinności, można powiedzieć z postulatów, ale tych postulatów, które są wypełnieniem powinności, to powstawały luki, braki w życiu społecznym, które cierpimy do tej pory, w ciągu tych 26 lat. Więc naprawdę te następne lata, które nadchodzą w perspektywie reszty życia naszego pokolenia, czy startu życiowego w życie publiczne pokolenia naszych dzieci, to jest czas, w którym powinniśmy Polskę uczynić silniejszą i bardziej katolicką.
Nie wiem, jak to widzieć, panowie, ale rzeczywiście teraz no, to 1050-lecie w sposób szczególny nas spotkało w państwie polskim. Poprosiłem kogoś, kto sprawdził. Nie ma takiego państwa na świecie, gdzie prezydent, premier, większość rządu byłaby ludźmi religijnymi, w sensie katolikami i tak no, jasno się deklarującymi. Nie ma takiego państwa.
Na pewno nie w Europie, to na pewno, pewnie na świecie no, również. Ta
osoba sprawdziła, że w świecie w ogóle. Jesteśmy rzeczywiście takim teraz ewenementem. Jest to pewne wyzwanie takie pozytywne też, prawda, żeby też reszta narodu dała tutaj świadectwo.
To jest, ojcze, jest to szansa, którą Pan Bóg nam dał, żeby teraz to wejście w to nowe tysiąclecie było inne. Myślę, że już jak Solidarność zapoczątkowała ten opór bez rewolucji, pokojowe przejęcie władzy niejako, co prawda nas to sporo kosztowało z innej strony, to teraz właśnie przez to mamy olbrzymią szansę, żeby popatrzeć do przodu i ułożyć te nasze sprawy bardziej po Bożemu. Mamy sporo do zrobienia, bo powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy narodem katolickim, ale my na przykład kiepsko pewne sprawy znamy. Nasza znajomość Pisma Świętego jest u nas bardzo kiepska. To akurat mnie szczególnie interesuje, bo robię taki duży konkurs biblijny na 80 tysięcy dzieci i młodzieży w województwie pomorskim. I robię to właśnie. I robię to właśnie dlatego, że byłem zaskoczony, że na przykład tacy Świadkowie Jehowy świetnie to Pismo Święte znają, a my jako katolicy bardzo kiepsko. I dlatego też trzeba naszą młodzież uczyć, pokazywać Pismo Święte, pokazywać jego wartość, bo musimy pracować nad tymi podstawami.
Czyli jest już coraz lepiej, bo mamy też takie doświadczenie tutaj w radiu, w telewizji, jest taki teologiczny programy biblijne, jest też taki uniwersytet biblijny, bo to też się rodzi z tej historii troszeczkę, że no, w protestantyzmie był akcent na Pismo Święte, sola scriptura, a my jako chrześcijanie, no, jako katolicy chcieliśmy troszeczkę tak, no ale to no, niestety kosztem też znajomości Pisma Świętego, ale to jest osobna może historia. Jeszcze bym wrócił właśnie do tego punktu, że pogaństwo, antypogaństwo, pojawił się chrzest, weszliśmy w nowy całkowicie wymiar, prawda, polityczny, historyczny, społeczny, religijny. I teraz mamy po 1000 lat po chrzcie, mamy zderzenie z ateizacją z zewnątrz płynącą, komunizm, prawda, uderzenie w to państwo po II wojnie światowej. I teraz 50 lat po tym mamy znowu taką ateizację, ale już nikt nam jej nie narzuca, tylko my sami troszeczkę, prawda, otwieramy tutaj drzwi naszych serc, czy naszej ojczyzny. Chodzi mi na przykład o Europę, która no, poganieje, Europa, która na własne życzenie podcina sobie swoje korzenie. Pan europoseł, pan prezes, wiceprezes to rozumie też, pan poseł też to widzi, prawda? Że...
Oczywiście to widać, ale nie zgodziłbym się tutaj z księdzem w tym kontekście, że nikt tego nam nie narzuca. To jest w bardzo sprytny sposób narzucane poprzez środki masowego przekazu.
No tak, to tak, tylko że nie ma tego, że bezpośrednio, prawda, ustawa...
Nie ma zagrożenia więzieniem, życiem, góry, prześladowaniem i tak dalej, nie?
Konstytucję, na przykład pogańską, zapisy i tak dalej, tylko że...
To często takie działanie jest tym bardziej skuteczne i niebezpieczne. Tak. Ale proszę ojca, sytuacja o tyle jest też może inna, że kiedy powstawała Polska, ojciec to wspominał, kiedy przyjmowała chrzest, to już kilka krajów przyjęło, prawda, chrzest, Polska była kolejnym krajem, ale byliśmy
przed nami.
Ruś była. Tu warto pamiętać, wydaje mi się, jeszcze jedną rzecz, taką bardzo istotną, jeśli chodzi o to wyzwanie, to dziedzictwo przyjęcia chrztu przez państwo polskie. Otóż w tym mniej więcej samym czasie przyjęła również chrzest Chorwacja, przyjęły Węgry, właśnie przyjmuje Polska, Czechy wcześniej, tak, nieco tak. I tutaj właśnie jak gdyby w sposób zupełnie naturalny, no, widać, że szlak ten dziejowy, ten historyczny polski, to jest ta Europa Środkowa. I to widać w okresie rządów Piastów, w okresie oczywiście doskonale rządów Jagiellonów, ale również później. Jest rzecz bardzo istotna. Otóż i polscy konserwatyści, polscy przedstawiciele myśli politycznej w XIX wieku podkreślali bardzo wyraźnie, że Polska również nie przetrwa jako kraj chrześcijański, kraj katolicki w Europie właśnie pogańskiej, w Europie niechrześcijańskiej. Doskonale to rozumiał chyba największy nasz ostatni król Jan III Sobieski, bo kiedy podjął tę próbę pomocy przeciwko tej inwazji islamskiej, pomoc Austrii, to wówczas no, zdarzały się też takie opinie, no tak, uratowaliśmy Austrię, która później uczestniczyła w rozbiorze Polski. A tymczasem ta myśl polska to zawsze miała charakter też taki uniwersalny. I ta kwestia Europy Środkowej jest ogromnie ważna. I naprawdę z wielką satysfakcją, bo ojciec mówił o tym kształcie rządu, o tej wierze wielu członków rządu, władz polskich, to chciałem powiedzieć, że z wielką satysfakcją teraz też przyjąłem to, że ta Grupa Wyszehradzka w jakiś sposób nie umarła, prawda? Teraz mieliśmy wizytę właśnie w Czechach, prawda? I prezydent Czech.
Odznaczony najwyższym orderem polskim właśnie w roku rocznicy chrztu.
I jednocześnie właśnie mówi, tak, jednocześnie mówi właśnie, że wspiera działania rządu polskiego. A wcześniej oczywiście premier Węgier mówi też, apelujesz więcej szacunku do Unii Europejskiej, do instytucji europejskiej, więcej szacunku do Polski. A zatem to też jest rzecz ogromnie, ogromnie ważna.
No właśnie, ale jeszcze do tej ateizacji, która jednak, no tutaj, nie powiem, że nam zagraża, ale jest lepiej niż nam się wydawało. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, jakże trudno było się przebić, na przykład w programach różnych telewizyjnych. Przecież panowie byli pokazywani jak jakieś takie, nie wiem, jakieś stwory, prawda, począwszy od ZHN-u do następnych, co oni chcą, o co im chodzi. A wy mówiliście o normalnych prawach też do tego, żeby człowiek miał prawo do wyznawania swojej wiary, żeby życie ludzkie było szanowane od poczęcia aż do śmierci i tak dalej. Więc to też tu jednak następuje jakaś taka przemiana społeczeństwa.
Nie oczywiście, wyborach, ale oczywiście mentalności. No, nasza aktywność musi być aktywnością, do której jesteśmy dobrze przygotowani. Ojciec wspomniał tę sprawę mediów. Ja sobie przypomniałem, jak 21 lat temu jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skorzystałem ze swoich kompetencji, zwróciłem telewizji publicznej wtedy uwagę na to innym stacjom telewizyjnym, że my chcemy na przykład, żeby nasze zaangażowanie na rzecz prawa do życia opisywano naszym językiem. Mówię, jeżeli nasi oponenci mówią, że my dążymy do zaostrzenia ustawy antyaborcyjne, jak to oni mówią, no to jest ich opis rzeczywistości. Jeżeli telewizja to relacjonuje, jak oni opisują rzeczywistość. Ale my bronimy życia, my bronimy prawa do życia, my bronimy dziecka nienarodzonego.
Chociaż to się łączy z kosztami, prawda? Bo to tak, kosztuje i do opinii.
20 lat zwróciłem wtedy uwagę telewizji publicznej, zwracałem uwagę innym telewizjom systematycznie, wspierając w tym rewindykację środowisk broniących życia i stopniowo mniej więcej od połowy lat 90. ten język zaczął się zmieniać. Wtedy, kiedy my się upomnieliśmy o prawo, żeby na przykład rzeczywistość nazywać po imieniu. Zresztą mówił mi ktoś, że dla świętego Jana Pawła II ogromną radością było to, że polskie prawo nazywa rzeczy znowu po imieniu. Także za każdym razem musimy to robić. Natomiast wracając do tego, o czym
pan poseł tutaj też zauważył.
Jan mówił przed chwilą, jest rzeczywiście tak, że tam, gdzie chodzi o atak na prawo natury, to mamy do czynienia często z przymusem administracyjnym. I na przykład poprzedni rząd, ten liberalny rząd Platformy, on podjął formalną współpracę z organizacjami politycznego ruchu homoseksualnego i na przykład do nauczycieli kierowano wprost podręczniki takie jak Lekcja Równości, które miały indoktrynować najpierw nauczycieli, po to, żeby potem nauczyciele przymuszali uczniów do przyjmowania tej otaczającej nas antyrodzinnej kontrkultury. I tak niestety ten mechanizm działa. Jeżeli mamy do czynienia z takim zmasowanym atakiem kultury popularnej, która kwestionuje podstawowe wartości naturalne, to wtedy czasami wystarczy lekka presja ze strony administracji, żeby tego typu na przykład język i tak dalej, sposób myślenia utrwalać na atak na rodzinę. Tak.
Słowo, ale trochę się uspokoiło, ale to dalej to wisi, prawda, gdzieś w powietrzu. To nie jest tak, że
genderyzm, ten język, prawda, kultura gejowska i tak dalej, no my już mówimy, jakie się wprowadza jakieś dziwne zjawiska, prawda, LGBT, teraz się pojawia jakiś interseksualizm, nie wiadomo co, który nie jest trans i wszyscy, i szczególnie młodzież, jest wprowadzana w ten język. Ten język oducza tak naprawdę rozróżnianie rzeczywistości i jak tylko damy ten przykład tej współpracy z rządu z politycznym ruchem homoseksualnym. My musimy najpierw, teraz musimy oczekiwać, żeby nasz rząd przerwał to, żeby w szkołach przywrócił rzeczywistą przestrzeń szacunku dla rodziny, spokojnie i tak dalej, żeby tym grupom, które próbują penetrować szkoły, powiedział spokojnie nie. Szkoła jest szkołą zgodnie z ustawą, która ma 20 parę lat przecież. opartą na kulturze chrześcijańskiej. My naprawdę musimy myśleć dzisiaj o tym, jak w perspektywie tej odpowiedzialności naszego pokolenia, no nam jest zostało jeszcze pewnie średnio biorąc kilkanaście lat aktywności politycznej, dokładając 30 lat aktywności pokolenia naszych dzieci, to będzie te pół wieku, jak w ciągu tego pół wieku Polskę uczynić moralnie silniejszą, społecznie zdrowszą, jak naprawdę dać jej rozwój. Bo my bardzo często niestety przyjmujemy takie założenie, że możemy się tylko bronić. Tymczasem szkoła ma wychowywać i musimy się zastanawiać, jak w tym zalewie, o którym Krzysztof mówił, prawda, tego nowego pogaństwa i tak dalej, umocnić w Polsce, umocnić rodzinę, umocnić wychowanie, umocnić prawo do życia. I do tego potrzebna jest opinia katolicka. Ja dam taki przykład, jeżeli chodzi o absencję naszej opinii. W tej chwili rząd podjął kapitalny program 500+. Prawica Rzeczypospolitej bardzo go popiera. My tylko zwracamy uwagę na jedno, że dzisiaj owoce tego programu to jest według prognoz demograficznych przybliżenie się do progu 400 tysięcy urodzeń, czyli powrót do stanu sprzed 10 lat, powrót od katastrofy do stanu zaawansowanego kryzysu. Ten sam program podjęty 10 lat temu, podjęty 20 lat temu, przyniósłby o wiele większe owoce. Dlaczego? Dlatego, że rocznik, który ma na przykład 500 000 młodych ludzi, on da siłą rzeczy więcej urodzeń niż rocznik, który ma 400 tysięcy. Także mówię. I to musimy zrobić. Naprawdę przed nami są wielkie zadania i musimy myśleć, jak Polskę rozwijać integralnie, to znaczy również moralnie, społecznie, jako państwo wpływowe.
Tak. Na pewno trzeba powiedzieć jeszcze jeden wątek, bardzo pokazać, bo dziwne jest dla mnie, że są takie olbrzymie postępy nauki, a teraz sprawa gender i na przykład jest jaskrawym odejściem od takiego naukowego spojrzenia, kiedy się definiuje płeć jako zjawisko kulturowe, kiedy płeć zapisana jest w każdej komórce ludzkiego organizmu. Jest to wbrew jakimś normalnym, zdroworozsądkowym zasadom i zasadom naukowym. I teraz pytanie, jak to jest, że ci, którzy cały czas szermowali, powiedzmy sobie, naukowym światopoglądem i tak dalej, i teraz przechodzą do zabobonu. Po prostu oni pogubili pewne swoje podstawowe wartości i zaczynają wchodzić w sferę jakiegoś zabobonu.
Poganizmu. Ale panie doktorze, to co mam, 1000 lat temu był ten poganizm, ale to był poganizm, w coś wierzyli ci
naturalny,
powiem, prawda? Naturalny.
Tak, wartości naturalne.
Ten światłomysł i tak dalej, te bożki.
Teraz jest po prostu
czterogłowe. A teraz jest pustka.
Teraz pustka jest relatywizm. Europa w zasadzie w nic nie wierzy, tak? Myślę, że te czasy trochę przypominają ostatnie czasy Rzymu, upadek Rzymu, prawda? Kiedy był taki kosmopolityzm, można powiedzieć, czyli w zasadzie pojęcia rodzime, pojęcia obce były jednakowo obce właśnie.
Rzym upadł, bo się wyrzekł moralności.
Wyrzekł się moralności, nastąpił relatywizm, czyli wszystko było względne, nie ma prawdy i tak dalej. Także to nastąpiło, że tak powiem, zupełny upadek degrengolacji. Lada i tak podobnie niestety jest teraz, bo Europa tak naprawdę nie wierzy w nic.
A mam takie pytanie, czy jak panowie oceniają, czy wtedy chrzest wymagał odwagi większej niż teraz na przykład wymaga odwagi przyznać się, że się jest człowiekiem wierzącym jako polityk, jako mąż stanu, jako poseł? Jak wtedy wyglądało to?
Myślę, ojcze, że bardzo podobnie w gruncie rzeczy, dlatego że akt wiary, szczególnie w otoczeniu nieprzychylnym, zawsze jest aktem odwagi. Dla Mieszka I na pewno jego wiara nie była wiarą odziedziczoną, tak jak dla nas. On się nie wychował ani w rodzinie katolickiej, ani w społeczeństwie katolickim. To było jakieś pójście w ciemno. Tak samo dzisiaj na przykład dla bardzo wielu ludzi przeciwstawienie się tej dominującej w Europie kontrkulturze, no tej, na którą przed chwilą dr Kawęcki zwrócił uwagę, że to nie jest to pogaństwo naturalistyczne, pogaństwo wartości naturalnych, kult państwa, kult poświęcenia, kult przodków. Jeżeli te są wartości absolutyzowane, mogą być groźne również dla wiary, ale to są jednak wartości naturalne, które ustawione właściwie, podporządkowane w wierze, dają się łatwo schrystianizować. Tak było 10,5 wieku temu. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia po prostu z nihilizmem, z negacją bardzo często elementarnych wartości, bo to nie jest koncepcja, jak życie przeżyć dobrze, tylko to jest udręka egzystencjalna, o której mówił Jan Paweł II. To jest ucieczka w różnego rodzaju sztuczne raje przed odpowiedzialnością za życie. Poganie praktykowali kult przodków i wierzyli na przykład w fizyczną transcendencję człowieka, że po mnie będą moje dzieci, wnuki i tak dalej. I trzeba myśleć o przekazaniu dziedzictwa jako czegoś. Chrześcijaństwo to uduchowiło, bo pokazało, że my mamy perspektywę nie tylko przyszłości, ale perspektywę wieczności. Natomiast dzisiaj to jest ta udręka egzystencjalna, że jak spędzić ten czas, a po nas choćby potop.
Już nie myślimy.
I to jest zupełnie, inne podejście. Tak. I na przeciwstawienie się temu na pewno zawsze wymaga odwagi. Między innymi no dzisiaj trudność pracy ludzi, którzy próbują, chcą bronić cywilizacji chrześcijańskiej w tym otoczeniu, no, na tym między innymi polega, że w momencie, kiedy my się zderzamy z otoczeniem w Europie, bardzo trudno jest powiedzieć, że prawdziwe wartości to nie jest, że wartości absolutne to nie jest wolność wyrazu, demokracja, pluralizm i tak dalej, że to są ogromne wartości, bo wolność słowa jest wielką wartością. My o to walczyliśmy, no, Krzysztof ma za to odznaczenie.
Państwo, wolność, może też
wolność polityczna też jest wielką wartością, ale wartości absolutne to jest Bóg, od którego pochodzi nasza godność. Znaczy, no, Bóg nie jest wartością, Bóg jest osobą. To święty Paweł mówi, że poznanie Boga jest tą najwyższą wartością. Poznanie Boga jest najwyższą wartością. Wartością jest ojczyzna, bo dzięki ojczyźnie rodzi się demokracja. No, demokracja jest możliwa, jeżeli jest wspólnota. Jak ludzi nic nie łączy, to jaką wspólnotę to polityczną
stworzą?
Rewolucja
francuska, tak? Nie? Miała wspaniałe założenia, tylko zły początek, zły fundament.
Tak. Wolność, równość, tak. Braterstwo, ale od Boga. Wszystko tak. Od Boga.
I pluralizm też jest ogromną wartością, ale jeżeli jest ekspozycją autentycznego zróżnicowania kulturowego, a nie na przykład negacją wartości. I powiedzenie, że wiara, ojczyzna, rodzina, że to są prawdziwe wartości, to naprawdę wymaga odwagi, szczególnie jeżeli, no tak jak ja to widzę na co dzień, w Parlamencie Europejskim zderzamy się z otoczeniem obcym. A wtedy trzeba to będzie, powiedzieć.
Panowie, jeszcze taka refleksja, troszeczkę panowie są starsi ode mnie, więc tą pamięć macie dalszą. Co pozwoliło wtedy przetrwać w tych latach po tysiącleciu chrztu Polski, dalej? Jak te wartości w waszym życiu zostały? Kto je utrzymał? Dzięki czemu? Wiadomo, Kościół, jedna rzecz, ale jest jakieś elementy następne. Co, bo jesteście ludźmi wierzącymi i mówiącymi o tym bardzo wyraźnie, więc co to pomogło najbardziej?
W planie tej podstawy najgłębszej to na pewno Kościół, bo każdy z nas w swoim życiu, znaczy przynajmniej jak mamy jakąś narzędzia do
Kościoła
tego,
musiał
żeby
przyprowadzić.
Tak, ale jeżeli mamy narzędzie, no to bardzo łatwo pokazać, jak ta prawda, że Kościół rodzi narody, tak jak na przykład na Słowacji urodził naród, czy w Słowenii, że narody chłopskie, które się rodziły właściwie w życiu katolickim, no to jest prawda ten, ale tak jak ojciec powiedział, ktoś musi przeprowadzić i tak naprawdę to realne, materialne życie narodu, ten opór w czasach komunizmu to jest rodzina. No ja to, kim jestem, zawdzięczam przede wszystkim rodzicom, zawsze tylko mówię o takim paradoksie. Teraz się mówi dużo o żołnierzach wyklętych. No u nas w rodzinie, ja pochodzę z Podlasia, nikt nie słyszał o żołnierzach wyklętych 20 lat temu, a o partyzantach, którzy walczyli z komunizmem, słyszałem od zawsze, bo u nas się po prostu mówili partyzanci. No, byli w lesie do 1944, byli w lesie później. I teraz przekazanie tej pamięci. Człowiek naprawdę nie zdaje sobie sprawy. Ja sobie nie zdawałem sprawy, jak moja rodzina, która pochodzi po tacie z Sokołowskiego, po mamie z Ostrołęckiego, jak bardzo mnie rodzina i ta ziemia, z której pochodzę, jak bardzo człowiek po prostu wyrasta ze swojej ziemi, z tej pamięci, z tego życia narodu wpisanego w życie rodziny konkretnej. Jak to ocalimy, to mamy przyszłość i dzisiaj to demograficznie widać, że mamy z jednej strony kryzys demograficzny, tą Polskę, w której modelem staje się niestety model jednego dziecka, że nawet rodzina 2+2 przechodzi do mniejszości, ale z drugiej naokoło widzimy te liczne rodziny katolickie, które tak naprawdę trzymają Polskę.
Jak kiedyś polskość przetrwała w dworkach szlacheckich, w dworkach ziemiańskich, tak teraz tylko w rodzinach jest ta nadzieja, prawda? A wiemy, że ile dworków zostało zniszczonych po II wojnie, musi kilka tysięcy, prawda?
Oczywiście, no, nie tylko po drugiej, ale na przykład po powstaniu styczniowym, prawda? To było już wiadomo, świadome działanie i wtedy ten kręgosłup narodu polskiego został złamany właśnie, czy jak ojciec wspomniał, właśnie ziemiaństwo. No likwidacja ziemiaństwa to są straty niewyobrażalne, no trudno je w ogóle...
Ale
zmierzyć.
Pytanie do pana doktora, co też podobnie, rodzina, tak? Rodzina.
Oczywiście rodzina.
Pamięć przodków.
Pamięć przodków też, no. Ja pochodzę w ogóle z... Urodziłem się w Kraśniku, wychowałem w Lublinie. Nie mam zawsze poglądy narodowe, ale ten powiedziałbym, ta tradycja tej taka, powiedziałbym, mocno zakorzeniona, autentycznego takiego antykomunizmu po prostu wśród ludzi, organicznego. To było to naturalne. A jednocześnie pamięć może nie tyle nawet o jakiejś tam myśli narodowej, ale tam oddziały NSZ-u były bardzo silne i to też pewnie w jakiś sposób oddziaływało. To było coś naturalnego. No a później myślę, że to też są ważne osoby, których człowiek spotyka na swojej drodze życia, które jakoś tam pokazują, są jakieś znaki.
Rodzina to tak, ale na przykład w moim przypadku ja jestem Kaszubą i muszę powiedzieć, że Kaszuby jako społeczeństwo, jako społeczność Kaszub też była takim, że tak powiem, nośnikiem tych wartości chrześcijańskiej, bo się mówi, nigdy do zguby nie przejdą Kaszebę, marsz za wrogiem, metrzy momes błega. To jest nie tylko rodzina sensu stricte, ale też i szersze otoczenie stanowiło taką, powiedzmy sobie, podstawę tego utrzymywania wiary. Pierwsze Bóg, potem honor i potem ojczyzna.
No i determinacja jednak w tym trudnym czasie żyć na tej ziemi tutaj, Kaszubska, no bo wiemy, jakie były naciski, prawda? To z lewa, to z prawa, to od morza i
naturalnie,
tak
naturalnie, to mówić, że to są Niemcy i tak dalej, to tak.
Ale
tak
to jest właśnie
i wracamy znów do chrztu. Do chrztu, to jest początek drogi każdego człowieka wierzącego, ale też i początek takiej drogi ludzkiej. Prawda?
Jeszcze ojcze sumienie, to jest rzecz bardzo fundamentalnie ważna. Oczywiście Jan Paweł II nas uczył, że sumienie nie jest absolutem, sumienie musi być dobrze ukształtowane, ale sumienie, czyli ten wewnętrzny głos, który mówi nam, co powinniśmy zrobić, bo znamy prawo moralne, wiem, że jest Bóg, chcemy słuchać Jego głosu, znamy prawo moralne, można je zagłuszyć, ale sumienie rzecz fundamentalnie ważna. Ja myślę, że bardzo wielu z nas ma w rodzinie, bo jeżeli się zastanawiamy, jak przeżyliśmy ten komunizm jako naród, dlaczego żyjemy?
To jest pytanie.
Bardzo wielu z nas w rodzinach ma doświadczenie nonkonformizmu, tego niekarierowiczostwa, tego niepodporządkowania się. Dzisiaj się uczy praktycznie młodych ludzi, że właściwie sukces, kariera, to stanowi o tobie. Ja myślę, że my wszyscy się wychowaliśmy w takiej cywilizacji, tego nas uczyli nasi rodzice. Ja na przykładzie pracy mojej mamy w szkole obserwowałem to właściwie codziennie. Kiedyś uczniowie dali mojej mamie w takim kasetonie jedną z tych głów wawelskich. To była tak głowa milczącej prawdy, z zakrytymi ustami, a tak naprawdę zakneblowanymi. Mamy to bardzo wzruszyła, bo to jak taki znak tego zakneblowania nas w tamtych czasach. Ale to stawianie oporu, to codzienne stawianie oporu i właśnie wierność, nie kariera, ale wierność, to była kategoria
jeszcze
główna.
Jeszcze jedna rzecz wydaje mi się dość istotna, bo myślę, że to są takie piękne nasze lata. Ja przynajmniej uważam najpiękniejsze, chociaż może to jest już sentyment do dzieciństwa. Te czasy opozycji, lat 70. Ale wydaje mi się, że także ta tradycja, wiesz, II Rzeczpospolitej, jak gdyby, przynajmniej w moim przekonaniu, bardzo dużą rolę odegrywała bezpośrednio, więc wojna z bolszewikami, w ogóle II Rzeczpospolita, niepodległe państwo, polskie państwo podziemne, etos narodowych sił zbrojnych, czyli ta historia też najnowsza, gdzieś tam odkryta w różnych poprzez ludzi różnych, prawda, poprzez książki, to miała ogromne znaczenie.
Ja jeszcze zmierzam do tego, że naprawdę dla młodzieży, jak mamy coś dzisiaj przekazać młodzieży, następnemu pokoleniu, ja mówię tylko o naszych dzieciach, tylko na przykład poprzez szkołę, poprzez wychowanie, poprzez orędzie publiczne przekazać jakieś wartości, to ja jestem głęboko przekonany, im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem przekonany, że to, czego my doświadczyliśmy w naszym pokoleniu i tamte, kiedyś Sołżenicyn napisał te ćwiczenia duchowe w komunizmie, że to ma niezastępowalną wartość dla przyszłego pokolenia, że jeżeli my dzisiaj nie wykrzesamy z siebie nonkonformizmu, odrzucenia karierowiczostwa, odwagi cywilnej, to żadne tutaj te skuteczności nam w niczym nie pomogą, w niczym po prostu nie pomogą. Bo ta lekcja z tamtych czasów właśnie wierności zasadom, wybierania drogi trudniejszej. Ja dam taki przykład. Wczoraj przed szpitalem na Medalińskiego, gdzie doszło do tej strasznej zbrodni, gdzie najpierw próbowano zabić, a potem pozwolono umrzeć dziecko chore na zespół Downa. To jest złamanie kilku przepisów prawa, rzecz bardzo drastyczna, która powinna mieć swoje konsekwencje. Zebrało się kilkadziesiąt osób, żeby protestować. W moim głębokim przekonaniu te kilkadziesiąt osób ma większe znaczenie moralne niż zwożone autokarami na demonstracje czy kontrdemonstracje, spory, które są tylko objawem emocji, walki o władzę. wzajemnych irytacji i tak dalej. Te kilkadziesiąt osób, które pokazały rzeczywistą odpowiedzialność moralną, gdzie zabrakło polityków, gdzie ci ludzie pokazali wrażliwość, nieobojętność, to jest coś, na czym będziemy budować przyszłość. W Polsce nie może zabraknąć ludzi sumienia. Wtedy, kiedy prezydent Komorowski i premier Tusk tłumili ten złożony wtedy przez Solidarną Polskę projekt o prawie do życia dzieci niepełnosprawnych, taki był straszny atak na profesora Chazana, że sumienie, że prawda, sumienie dezorganizuje państwo. Ja miałem takie wrażenie, że wtedy się tej nauce prymasa Wyszyńskiego, że Polska potrzebuje ludzi sumienia, przeciwstawia nową tezę, według której państwo, demokracja potrzebuje ludzi bez sumienia. Demokracja potrzebuje ludzi bez sumienia.
Przeszkadza demokracji.
Jeżeli my tak naprawdę nie przywrócimy roli sumienia w życiu, przy czym nie sumienia, które oskarża innych, ale indywidualnej odpowiedzialności, zajęcia indywidualnego stanowiska tam, gdzie trzeba je zająć, Polska nie będzie miała przyszłości.
Ale jest tutaj goryczy, bo mam w pamięci takie filmy czarno-białe, ale też album specjalny Obchody Milenium. Wtedy, kiedy nie można było, kiedy podkładano kłody, robiono inne spotkania państwowe, były tysiące w Gnieźnie, w Poznaniu, w Krakowie, a teraz mamy uroczystość gdzieś gnieźnieńskie rocznice, nie chcę powiedzieć garstka, bo to też nie chcę obrażać tych, którzy tam są, ale jednak przyjeżdża tam ileś oficjeli z świata i tak dalej. Bym powiedział też purpuratów, a tych ludzi nie ma.
Ale wtedy były inne czasy. Było łatwiej.
Wtedy wychodzili nasi dziadowie, bo było tak. Trudno, bo było zakazane.
Było trudno i zakazane, ale był ten jakby wróg, ta ideologia przeciwna była utożsamiana w prosty sposób. My i oni. Teraz to się rozmywa. Teraz po prostu poprzez manipulację środków masowego przekazu, bogaćcie się i tak dalej.
Ale przeżycie religijne nie musi być oparte na my, oni, tylko
tak,
my.
Ale to pewnie masz rację, Janku, tylko że to nie tłumaczy, wydaje mi się. Nie tłumaczy tej sytuacji, a nie usprawiedliwia
niestety,
tego,
nie zostało
co jest.
Ale kontrkultura śmierci. Kontrkultura śmierci to jest wróg. Kontrkultura śmierci rozumiana nie, że tylko prawda odmawianie prawa do życia najmłodszym i najstarszym. Szeroko. Negowanie wszystkiego, co buduje życie, wychowania, rodzicielstwa, ale właśnie prawa do życia i tak dalej. Kontrkultura śmierci to jest wróg. Natomiast ta masowość i nonkonformizm, te rzeczy się łączą. Ja dam jeden przykład. W 66 roku na obchodach milenijnych były rzeczywiście setki tysięcy ludzi. Natomiast tych, którzy bronili biskupów, którzy deklarowali się otwarcie po stronie biskupów, protestując przeciwko nagonce na naszych księży biskupów, kiedy był ten list do biskupów niemieckich, który tak naprawdę, jak się spojrzy na zapiski, te promemoria, zapiski prymasza Wyszyńskiego z tamtych czasów, gdzie on otwarcie w zapiskach osobistych wykłada swoje intencje, to on mówił jasno, on odbudowuje chrześcijańską Europę, on buduje pomosty między Polską i wolnym światem. Ludzi, którzy wtedy mieli dość sił, bo to nie chodzi tylko o odwagę, ale i odwagę i sił moralnych, żeby wobec wątpliwości stanąć po stronie biskupów, tych ludzi było bardzo mało. Dostali po głowie, często nawet im nie naprawiono krzywd, tym wszystkim ludzi wtedy wyrzucanych z pracy i tak dalej, bo to były postawy izolowane i często nawet nierozumiane społecznie. A ci ludzie byli niezastąpioną siłą, która się również przekładała w sprawach moralnie prostszych, takich jak obchody milenijne, na te reakcje setek tysięcy. I ta decyzja jednostki, tak jak mówiliśmy o Mieszku, ta decyzja jednostki podejmowana zawsze w trudnych warunkach wyboru całkowicie jednostkowego, która rodzi te postawy masowe, to są zawsze rzeczy bezpośrednio powiązane.
Myślę, że to jest ciekawy moment, żeby zaprosić do dyskusji naszych telewizorów, dobrze? Panie doktorze, chociaż widzę, że cierpi pan, że jakieś jeszcze zdanie
chce wypowiedzieć. Może króciutko, tak, bo myślę, że w tym momencie warto by też powiedzieć może jednak naprawdę o wielkim, z uznaniem, po raz kolejny, o wielkim dziele, które dokonało, że tak powiem, środowisko, no ojcowie po prostu, czyli powstaniu jednak Radia Maria, telewizji tamtych lat 90. Nasz dziennik.
Ale to
jest
dzieło wspólne.
Dzieło wspólne, ale proszę ojca, w tym czasie jednak powiedzmy tak, ta opinia katolicka nie była zbyt mocna. Ją w dużym stopniu radio też ją kształtowało, tworzyło. Na pewno sytuacja teraz byłaby łatwiejsza, ale wtedy było naprawdę bardzo trudno. Bogdan Jański, jeden z założycieli Zgromadzenia Zmartwychwstańców, powiedział, że myśl żyje dopiero w czynie. I mnie się wydaje, że właśnie ta myśl chrześcijańska potrzebuje tego czynu, ale czynu rozumianego jako tworzenie w tej chwili takich instytucji katolickich, państwowych, trwałych. I to jest też bardzo ważne zadanie na nadchodzące lata.
Wstępowałem z seminarium wtedy, jak powstawało radio, dokładnie w tym roku. I byłem w Krakowie wtedy pierwsze lata i tam mówiono o środowisku Tygodnika Powszechnego. No to. I to z taką atencją. I potem nagle mówiono, że to są dwa przeciwstawne, jakby powiedzieć. A ja tak trochę przeżywałem, mówię, jako student.
I Toruń, no, później mówiono, prawda?
Ale ten tygodnik, mówię, to jak to? To przecież Tygodnik Powszechny to jest... No to jest siła. Ja pamiętam, że się walczyło o to, żeby przeczytać, pożyczyć od kogoś w latach 80., bo on wychodził, nie?
Tak, tak.
A dopiero po latach no, zrozumiałem, musiałem dużo pewnie rzeczy doświadczyć, jakoś przemyśleć. No ale właśnie, czyli wracamy do tego. No, wiara potrzebuje odwagi. Mieszko był odważnym władcą. Widział na szerokość, prawda, przynajmniej kilku wieków, bym tak powiedział, w dal, prawda? Nie bał się decyzji, a potem no, konsekwencja tych decyzji, no bo dalej trzeba było wprowadzać dalsze, prawda, powiedziało się A, to B, C i tak dalej.
Czyli bez tej odwagi tutaj by nas nie było dzisiaj, nie rozmawialibyśmy.
I potem odwaga 5 lat temu też, tak. I kościoła, i hierarchów, i społeczeństwa. No i troszkę teraz obudźmy nasze serca, bym powiedział, prawda. Mi się wydaje, że wszystko nam sprzyja ku temu, żeby te obchody nie były tylko takim historycznym laurką, prawda, ale czymś, co nas...
Tylko nowym początkiem. Rzeczywiście nowym początkiem.
Co Państwo na to? Zwracam się do naszych telewizorów, drodzy Państwo. Zapraszamy do dyskusji, czy tak powiem, z gośćmi. Pan Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, pan Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej i pan Jan Klawiter, pan poseł też z ramienia Prawicy Rzeczypospolitej. Więc zapraszamy do rozmów. Telefony, przypomnę, 56 657 0011 dla Polski Północnej, Polski Południowej 56 657 0012, dla zagranicy 657 0013, 657 0014. Czekam na telefony, chyba że jest jeszcze jakiś przerywnik muzyczny, patriotyczny przewidziany, to prosimy, a jeżeli nie, to już telefony będziemy przyjmować i rozmawiać. Następne 1000 lat już trwa, a więc chcemy sobie uświadomić, że jesteśmy już 1050 lat po rocznicy, po chrzcie świętym, chrzcie Polski. I to też jest święto oczywiście. I krótkie zdania, jakże ono zaważyło potem na historii, prawda, że Mieszko został, tutaj mamy w tle Mesco Dux Baptizatur, po łacinie zanotowano. I ta data przeszła już, popatrzmy do historii, ale jak ona zmieniła całe nasze dzieje. Nieważne, że nie wiemy dzisiaj, czy to był Rzym, czy to była Ratyzbona, czy może Gniezno.
Czy może Poznań,
czy
no tak,
Poznań, to tutaj
prawdopodobnie Poznań. No ale...
Ważny jest ten czy moment, ten przedział. Mamy krótki urywek muzyczny, więc zapraszamy, a po nim już telefony od naszych telewidzów. A mi się ten...
Pamiętasz, stare orkiestry grały, wszystkie się panny w tobie kochały. Gdy was żegnano z wódką i Bogiem w tamtą wrześniową najdłuższą drogę. Potem pod mławą dzielnie stawałeś, czołgi nie przeszły, medal dostałeś. Los cię wystawiał nieraz na próby, z Monte Cassino prosto na UB. Tak ranni chłopcy wołali za nią, gdy kanałami tak było trzeba, wiodła ich z chmielnej prosto do nieba. Nie odebrała nigdy wirtuti, poznała co to śniegi w Orkuty. A dzisiaj wnuczek dowód jej chowa, wszyscy się śmieją, jest czadowo. Nie mógł ich złamać Hitler ni Stalin. Została garstka, zresztą sam zobacz, śmieszne berety, znicze na grobach. Czasami grzebią w śmietnikach nocą, żyć jakoś trzeba, a nie ma za co. Za słabi, żeby światu urągać, za dumni, żeby rękę wyciągać. ojczyzna, honor, frazesy puste. Świat się odbija w krzywym lustrze. Spocony raper klepie pacierze. Jest zajebiście, ja tam mu nie wierzę. Historia uczy, lecz nie każdego. Bawmy się, bawmy do upadłego. Wszystko już było, świat się nie zmienia. Zegar odlicza, czas do spełnienia. Zaskoczy kiedyś mózgi wyprane. Krzyw ponad miastem, salwa nad ranem. Oni walczyli za kraj w potrzebie. Kto ich zastąpi? Nie wiem. Ja nie wiem.
Halo, halo. Bardzo prosimy, kto jest z nami? Miałem informację, czy jest połączenie, ale ono nam się przerwało, więc czekamy za chwilę już na telefony od Państwa. Przypomnijmy, rozmawiamy w telewizji Trwam na temat 1050 lat już po chrzcie Polski. To nowe tysiąclecie jest rozpoczęte. My niejako mówimy, jesteśmy tutaj u początków tego nowego tysiąclecia, bo przecież jeszcze przed nami 950 lat do 2000-lecia chrztu Polski. To będzie też ciekawa data. Trudno sobie wyobrazić, co wtedy będzie. Natomiast my teraz patrzymy i w aspekcie historycznym, ale tak jak mówiliśmy przedtem, w tej przerwie, że uczy nas, samo życie jest nauczycielem życia, prawda?
Tak, ale z punktu 1000 lat sobie trudno wyobrazić, to w ogóle nie jest możliwe. Tak? George Friedman napisał taką książkę Następne 100 lat i to się czyta jak bajki. A natomiast 50 lat, jak sobie tak spokojnie spojrzymy na daty urodzenia dzieci i tak dalej, to 50 lat następne, czyli okres, kiedy będzie płynąć życie pokolenia naszych dzieci. To mniej więcej możemy sobie wyobrazić, jakim wyzwaniom trzeba by stawić czoło, co chcemy jako naród w tym czasie osiągnąć, co jest możliwe i tutaj powinniśmy mieć bardzo jasną wizję ideałów i to właśnie o to należy pytać. Na przykład, no mówię, no pierwsza sprawa z brzegu, kryzys demograficzny, my nie powinniśmy myśleć o tym, jak go zatrzymać, tylko jak go odwrócić i wrócić do tej sytuacji, którą mieliśmy no, w pokoleniu Solidarności, które było pokoleniem licznym i które wywalczyło dla Polski wolność.
No i trzeba mieć zawsze jednak tutaj, może z pewnymi rzeczami się nie dyskutuje, takimi, które stanowią prawda, wielkości państwa albo jego małości, czy człowieka poszczególnego. Mam to w pamięci, to powtarzam, bo pan doktor Zięba to kiedyś nam uzmysłowił i że Ojciec Święty jeszcze jako kardynał Jan Paweł II powiedział, że no musimy zapłacić jakoś za ten grzech no, dzieciobójstwo, prawda, aborcji. 20 milionów Polaków, tak trzeba powiedzieć, zostało pozbawionych prawa do życia po wojnie, po 56 roku do 89 roku. To też niech będzie jako taki rachunek sumienia. Natomiast zawsze wiara nam to mówi, wychodzimy do przodu, wychodzimy z nadzieją i myślę, że to tak trzeba też odczytywać historię Polski. Bo było więcej dat, które mówiłyby, że nie ma sensu, nie podźwignie się, nie uniesie, prawda? A tu jednak zawsze opatrzność, mówimy, nas podnosiła, pomagała i to były te lata. Rok 18, prawda? To wydawało się, że to po prostu jakieś przedziwne zrządzenie. Właściwie na zgliszczach Europy odnowiła się Polska.
I przez 3 lata wojna na wszystkich frontach, że tak naprawdę wtedy granice Polski no, wyrąbano orężnie na wszystkich granicach, bo to była wojna z Czechosłowacją i z Litwą, z Niemcami.
Bitwa Warszawska, 20 rok. W tym roku rodzi się z Ukrainą. Święty Jan Paweł II. Tak. Który potem, przecież mur berliński, czyja to jest zasługa, tak jest. Zresztą spotkanie z Gorbaczowem i tak dalej, potem z Gorbaczowem, z Reaganem, ale potem Reagan-Gorbaczow, przecież to było wtedy zakończenie właściwie zimnej wojny, która spowodowała zniszczenie, upadek komunizmu.
Z tym, że ja myślę, że my nie powinniśmy się jedynie jako Polacy koncentrować na naszych własnych sprawach. My powinniśmy bardziej wychodzić na zewnątrz. Są narody, które są dużo, dużo biedniejsze od nas i których moglibyśmy pomóc i trzeba z siebie te siły i te finansowe i wykrzesać i pomagać biednym narodom afrykańskim, bo na ogół ta solidarność międzynarodowa to jest kupa frazesów i parę milionów, powiedzmy, dolarów pomocy czy złotych. A my powinniśmy znaleźć sobie miejsca na świecie, gdzie mają rzeczywiście ludzie bardzo źle i tam im w sposób planowy pomagać, bez względu na to, czy jest jakiś taki czy inny układ stosunków międzynarodowych.
Tak, tylko że w tej kolejce do pomocy jednak też trzeba swoje miejsce znaleźć, bo pierw niech się zainteresują, że tak powiem, te narody, które czerpały latami właśnie z tych ludów afrykańskich. Przecież ktoś je kolonizował, prawda?
I tak dalej.
Patrzymy tu Francja, Anglia, nawet Włochy miały kolonie. Tak.
To są, ojcze, trzy pola, które my zawsze pokazujemy. Pierwsze to są Polacy, których Stalin deportował do Azji Środkowej, tak, głównie do Kazachstanu i tak dalej. I tak naprawdę miarą zdolności integracyjnych państwa jest pomnożone przez 2 czy przez 2,5 to, co dało się zrobić przez 26 lat. No bo jeżeli mamy problemy z pomożeniem tym ludziom, którzy naprawdę potrzebują od nas pomocy, no to co my robimy? Ilu Rosjan wyjechało do Rosji z Kazachstanu, głównie północnego? A gdzie są ci Polacy? To jest pierwsze pole. Drugie, oczywiście najbliższe, to są Polacy z terytoriów objętych wojną na Ukrainie Wschodniej. Tutaj na szczęście ostatnio udało się coś zrobić. To, że część tej społeczności polskiej z Mariupola przyjechała, to jest bardzo ważne, no bo oni w każdej chwili tam się może rozpędzać na nowo. No i wreszcie trzecia rzecz, to są chrześcijanie z Bliskiego Wschodu. No chociaż tutaj kapitalną rzecz powiedział ostatnio ksiądz arcybiskup Gądecki, że gdybyśmy naprawdę w każdej parafii, robiąc zbiórki, pomogli wyremontować jedno mieszkanie gdzieś w Syrii czy w Iraku, to ci ludzie wracaliby z obozów w Jordanii czy w Libanie do siebie, do domu, do Syrii czy do Iraku, przynajmniej w te miejsca, gdzie udało się zagwarantować pokój teraz i ten, jeżeli po prostu będziemy o tym pamiętać, co często nawet nie wymaga przyjmowania, tym bardziej, że patriarchowie tam z Bliskiego Wschodu, wspólnot chrześcijańskich, mówią, że oni chcą tam zostać. Trzeba przyjąć tych, którzy na przykład z Niemiec, no nie chcą wracać, bo nie mają dokąd, bo kalifat ISIS tam rządzi, prawda? Tym ludziom trzeba bezpośrednio pomóc w Polsce. Innym można pomóc na przykład finansowo przez akcję Solidarności i tak dalej. To się robi. To się naprawdę robi, bo dziesiątki ludzi naprawdę pomagają organizacjom takim jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie czy innym fundacjom, Caritasowi, które zajmują się pomocą dla chrześcijan, tylko niestety o tym liberalne media nie mówią. No to się nie, tego się nie pokazuje w Europie jako polskich aktów, dowodów i świadectw Solidarności.
Które wynikają też z tego, że właśnie mamy dziedzictwo chrztu, prawda, przyjętego ponad 1000 lat temu, to zobowiązuje. I przecież jesteśmy krajem w Europie dawniej liczącym się, teraz może to już mniej, przez tą Unię Europejską niestety.
Szóstym krajem.
Tak,
bo największym krajem w Europie Środkowej. Jak spojrzymy na mapę od Szwecji i Finlandii po Grecję i Cypr, to jesteśmy największym krajem wśród tej większości państw
europejskich. Dlatego ma sens tworzenie tego silnego międzymorza.
A tak, bo tutaj ten obszar to jest bardzo ważny. Właśnie ten obszar między Morzem Adriatyckim, Bałtykiem a Czarnym. To jest jak gdyby coś bardzo naturalnego, bo to jest jakiś naturalny obszar i historyczny, i geopolityczny, może w mniejszym zakresie cywilizacyjny. To są, ale mówię może w mniejszym, natomiast też w jakiś sposób, ale żeby, bo to są, były różne koncepcje, jak to zbudować. Wiemy, że są problemy. Rumuni, Węgrzy, Węgrzy, Słowacy, problemy polsko-ukraińskie, polsko-litewskie, inne jeszcze, prawda, Chorwacja, Serbia i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że tutaj trzeba podejść do tego też najpierw w kategoriach takich cywilizacyjnych. Mnie jest bardzo bliska ta idea współpracy najpierw właśnie tych krajów najbliższych sobie, które tworzyły Europę od samego początku. Chorwacji, katolickiej, tak. Węgier, Polski.
Czas, nie chcę być buńczuczny, kiedy były dwa morza nasze, bo mieliśmy dostęp do dwóch mórz, było tak? Za Kazimierza Jagiellończyka. Bałtyk i Morze Czarne. Ale mamy telefon, tak? Mam informację.
Idea pierwszej Rzeczpospolitej też jest bardzo jakąś ofertą ważną dla Polaków, dla Białorusinów, dla Ukraińców.
Tak. Mamy telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zaprzeciwica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca dyrektora.
Właśnie słucham panów, ojca, słucham tej rozmowy, no właściwie takich dużo wątków jest poruszonych. Teraz w ostatnich minutach również problem pomocy i tak dalej. Tak, no dużo, dużo wątków. Pierwsze, co chciałem powiedzieć, to właśnie chyba pan poseł Marek Jurek powiedział i pan doktor też, że Mieszka I kosztowało przyjęcie chrześcijaństwa. Po prostu był odważny. I miarę człowieka też się mierzy, jego osobowość mierzy się odwagą. To nie tylko. Właśnie być, to znaczy być też odważnym. Nie wiem, czy mnie słychać.
Tak,
bo ja oglądam przez internet, jest to duże opóźnienie. No tak. W każdym razie właśnie ćwiczyć odwagę. To, co pan poseł mówił, nonkonformizm, prawda? I to chyba chodzi o takie wychowywanie. Zresztą my chrześcijanie, katolicy, może nie lubię tego słowa chrześcijanie, bo to można wszystko w to włożyć. Przeróżne sekty i tak dalej, wszyscy chrześcijanie. Tak, ale katolicy bardzo jasno widzą naukę Chrystusa. Przecież Chrystus bardzo jasno mówił, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem, który jest w niebie. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, ja się zaprę go przed Ojcem, który jest w niebie. Także to jest bardzo, bardzo jasne. To do wiary należy wyznawanie odważne, śmiałe. I tak trzeba wychowywać od dziecka. I tu właśnie i dom, i szkoła. Ale odwaga łączy się bardzo mocno z honorem też. Z taką zdrową ambicją. I myślę, że wielu Polaków to ma. Wielu Polaków to ma. Trzeba to obudzić. Trzeba tylko budzić to dalej i nie poddać się tej propagandzie jakiegoś takiego, prawda, w której jest jakaś taka metoda, to jest wyśmiać innych, okpić, skłócić, prawda, cały czas konflikt wzbudzać, nienawiść. To teraz widać, że zwłaszcza to widać wśród tych pseudopolityków. To jest coś okropnego, ale to myślę, że to jest kontynuacja marksizmu. Marksizm zawsze walczył. Jak nie zabijali, czy to kulą w tył głowy, to inaczej tak. No a teraz zabijają słowem. Wzięli nie te kazamaty jakieś, czy prawda, te ubeckie katownie, tylko w telewizję weszli, w radio, w media i trzeba to uświadamiać ludzi. Ludzie to chwytają i młodzież to chwyta i Bogu dzięki. Ja się na przykład bardzo cieszę, nie wiem jak panowie, to jest też takie budzenie polskości, chociażby te marsze 11 listopada. Boże, jak te marsze są poniewierane. Co nie wygadują? Faszyści, nacjonaliści, Boże, tak. Naziści, Boże, by jeszcze powiedzieli. No. To jest piękna młodzież. Młodzież bardzo idealistycznie nastawiona. Trzeba im tylko podać rękę. No i nawet jeżeli błądzą, to podać rękę, pokazać właściwe rozwiązanie, a nie wyśmiewać, poniewierać, poniżać. To jest pierwsze. Chciałem to właśnie, odwaga. A drugie do pana posła z Kaszub, to ja bym tak nie powiedział, nie porównałbym tego tak, że katolicy nie znają Pisma Świętego, a jehowici znają. Zbyt chyba daleko to posunięte rozróżnienie. Jehowici nie znają Pisma Świętego. Oni są wyćwiczeni. To są, to wiadomo, strażnica i te, prawda, ich ćwiczenia znają. Niektóre cytaty tylko i potrafią stawiać te same pytania w kółko, a nie ma odpowiedzi. A katolicy coraz bardziej jednak biorą Pismo Święte do ręki. Trzeba te dwie sprawy, sakramenty i Pismo Święte, żeby jednego nie opuszczać, żeby nie tylko Pismo Święte, bo wtedy pójdziemy, to nie będziemy już katolikami też. Także ja przepraszam, że tak może upraszczam. Jest bardzo duża praca odnośnie Pisma Świętego. To, co ojciec powiedział, nawet w Radiu Maria, ja się cieszę, w Radiu Maria to jest praca wielu ludzi. To tak jak Norwid powiedział, ojczyzna to zbiorowy obowiązek. Tak samo ja tu widzę to wspólne działanie. Wielu ludzi, widzimy coraz więcej jest takich odpowiedzialnych, coraz więcej, to się poszerza. Ja bym się tu nie zniechęcał, tylko trzeba przyspieszyć, panowie, przyspieszyć, wszystkie siły dać i takie, te wszystkie możliwości wykorzystać, które mamy. Działać pozytywnie, młodzież wychowywać, młodzież. No, dlatego, przepraszam, już tak ta nasza sprawa może tu u nas, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Jak patrzę na tą młodzież, naprawdę oni są piękni. Dzisiaj po mszy świętej, rozmawiając z księdzem arcybiskupem z depo, przewodniczył mszy świętej, księża byli, ksiądz arcybiskup mówi, Boże, jaka ta młodzież jest piękna, ona jeszcze piękniejsza niż gdzie indziej, jak widzę ją tutaj w kościele. I mówi, jak wymalowane to wszystko. Mówi. A ja mówię, przepraszam, tak powiedziałem, uprościłem to. Skorzystałem z języka, który był w moim mieście rodzinnym. Tak nazywali niektóre sprawy. Po prostu młodzież jest dobra. Ona, mówiło się, niezwleczona. Tak. Niezwleczona. Piękna młodzież. I właśnie o to chodzi, żeby tak kształtować. Pomagać kształtować. Pomagać kształtować, gdzie się da. Wspierać takie uczelnie też. Wszystkie uczelnie, szkoły. Te szkoły katolickie, nie wstydzić się pomagać szkołom katolickim. 40 milionów chyba, ktoś mi powiedział, 20 milionów z Ministerstwa Kultury i ileś tam, blisko 20 milionów podobno, tak mi mówili, trzeba to sprawdzić, z samorządów i innych na ten teatr, ten w którym dyrektor nawet matury nie ma we Wrocławiu, dają. A to czyli ogromne pieniądze, a na szkoły nie dają, prawda? Wspierać to, to jest przyszłość, to jest inwestowanie. Także ja widzę wielkie pozytywy. Już młodzież dzisiejsza lepiej myśli niż 10 lat temu młodzież. To już widać. Już się czegoś nauczył naród. Zobaczył te manipulacje i tak jakoś odbija się może od tego dna. Obyśmy się odbili i nie dali się. To jest to, ale jeszcze tylko odnośnie, przepraszam, że tyle, ale panowie mówią, że trzeba pomagać i pan poseł, pan europoseł też mówi, że trzeba pomagać tym ze wschodu, tam przyjmować katolików, chrześcijan przyjmować. Otóż właśnie nie kto inny jak patriarcha z Syrii chyba to było, tak, mówił, uważajcie, bo nawet katolicy mają inną mentalność tam ze wschód, z tamtych terenów. To jest inna kultura, inna mentalność i nie dacie sobie rady. Ja bym co do tych pomocy, co do tej sprawy, to bym tu bardzo dużo bym polegał na, dużo możemy się nauczyć od księdza profesora, tego dyrektora od spraw właśnie pomoc Kościołowi, ksiądz Waldemar Cisło. Bardzo kompetentny człowiek i on o tym mówi dużo, wie. Ja bym się nie poddawał tej propagandzie, bo to nie tak od jednego, prawda, od jednej ściany do drugiej się tak obijają się, tak odbijają się i opowiadają różne głupstwa. To trzeba, jeżeli pomóc tym ludziom, to tam pomóc. To nie tak, wyobraźmy sobie, że my, Polska ma trudne kłopoty, no i wszyscy wyjeżdżajmy z Polski i tak dalej, bo tu są kłopoty. Tu pomóc, żeby nie było tych kłopotów, prawda? To tak jak rośliny. Nie przesadza się z Afryki do Europy, bo i klimat inny. Tak samo i ludzie. To są uwarunkowania kulturowe, przeróżne i to nie jest dobre i to, co się teraz tu robi, no to jest też zamierzone. To jest niszczenie kultury właśnie chrześcijańskiej, chrześcijaństwa niszczenie, tego najprawdziwszego niszczenie. To jest to takie zachowanie po prostu takiego samobójcy. Ta Europa tak się zachowuje jak samobójca. Tak. Po prostu stracili Pana Boga i jest nic, jak każdemu Sarach powiedział. Bóg albo nic. I to jest to nic właśnie. Nic, czyli nihilizm i mamy rezultaty, konsekwencje. Tak, trzymajmy się Pana Boga i to jest cudowne to że my mamy chrześcijaństwo. I to jest nadzieja dla Europy. największe bogactwa. My może nie mamy tyle euro i gospodarka jest ważna, ale najważniejszy jest duch. Niczym Sybir, niczym knuty, lecz w narodzie duch zatruty. To jest to dopiero ból w ból. I to musimy nad tym, pracujmy i właśnie katolicy, to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie. Staniemy wszyscy przed Chrystusem kiedyś. I zdamy sprawę. I tu właśnie potrzeba bardzo odważnie iść do przodu. Wszystkiego dobrego. Dzięki za ten program, za to przybycie i rozmawianie z nami, mówienie nam o tych wszystkich sprawach. Dzięki jeszcze raz i za posługę całą, którą panowie czynicie i za to walczenie o życie. I wczoraj przed tym szpitalem o zgrozo świętej rodziny. Zobaczcie, to jest masoństwo. Masoneria to robi, odwraca symbole wszystkie. W świętej rodziny ten szpital i tam się zabija. Proszę zobaczyć. No, wyrzucili człowieka, który bronił życia. I to jest coś tragicznego. Ja słyszałem, że to dziecko abortowane godzinę umierało, płakało strasznie, a ci lekarze przechodzili, służba zdrowia i nic. Czym oni się różnią od takiego Mendele? Bardzo bliska droga już. Czym oni się różnią? To będziemy się bać, żeby nie powiedzieć tego, bo Gazeta Wyborcza napisze, bo TVN powie. Niech mówią. Oni za to też kiedyś będą zdawali sprawę przed Panem Bogiem. Także nic, odważnie do przodu. Jeszcze raz Bóg zapłać za wszystko. Dobrze. Za to świadectwo. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi. Rzeczywiście wątków było dużo, bo 1000 lat musieliśmy podsumowywać, więc za 1000 lat się uzbierało. Ja tylko taką mam myśl, panie pośle, do Biblii to warto słuchać naszych programów w piątki, szukając Słowa Bożego. Ja mam tutaj, często je prowadzę i tam naprawdę pytania zaskakują słuchaczy, biblistów. Bibliści przychodzą pierwszej wody i sławni i pytania, jakieś tam rozważania bardzo, bardzo zaskakują, że taka jest znajomość Pisma Świętego. Więc to jest ta jednak praca, prawda? Ileś tam lat kateches i tak dalej, kateches przyparafialnych, bo są takie koła biblijne przy parafiach. To jest to. No ale to, co kto też powiedział, odwaga mieszka pierwszego.
Odwaga jest tutaj rzeczą bardzo ważną. I mieszka pierwszego, to rzeczywiście poniósł, to była decyzja bardzo odważna. Ale
kontynuacja.
I kontynuacja, to można tutaj w historii, że tak powiem, tutaj podać szereg przykładów historii Polski, że ta odwaga skutkowała dobrymi decyzjami. Najlepsze wojsko, najwspanialsze w naszej historii, czyli husaria, to też była odwaga, ale była również i kompetencja. Dwie rzeczy były ze sobą połączone. Ta odwaga, mówiliśmy, bez tej odwagi, bez odwagi ojca dyrektora, bez odwagi ojców, nie byłoby radia, nie byłoby telewizji, nie byłoby tego dzieła. To też oczywiście kosztowało.
I bez odwagi to muszę się odwzięczyć polityków też, prawda?
Ale jeszcze ojciec chciałbym powiedzieć odważną decyzję. Jedną rzecz chciałem bardzo ważną powiedzieć o tej młodzieży, ojciec dyrektor
mówił. Mamy jeszcze 2 minuty.
Ja mówię 30 sekund maksymalnie. To jest rzecz bardzo ważna, dlatego że potrzeba nam odbudowy dumy narodowej. Dumy narodowej, nie sakralizacji historii, ale dumy narodowej, żebyśmy przestali być, znaczy nie możemy dać się zepnąć na pozycję tych takich mentalnych niewolników, że my jesteśmy głupsi, gorsi, brzydcy, nijacy, najgorsi, wszyscy są wspaniali, ponieważ takim narodem wtedy można łatwo manipulować.
I to jest właśnie to. Ostatnie słowo w tej części.
Ja chciałem przede wszystkim ojcu dyrektorowi podziękować za te słowa o odwadze. Kiedyś profesor tutejszego Uniwersytetu Toruńskiego, profesor Elzenberg, powiedział, że odwaga nie tyle jest wartością, co warunkiem wszystkich wartości, bo właściwie bez odwagi to wszystkie zasady pozostają słowami. Dopiero kiedy mamy odwagę działać, to wtedy one zamieniają się we wszystko, w słowa, w czyny, w pomoc, w instytucje i tak dalej. Także myślę, że to jest bardzo ważna konkluzja, żebyśmy mieli tą indywidualną odwagę i pamiętali o swoim indywidualnym sumieniu, dlatego że to, o czym jeszcze przed chwilą ojciec dyrektor mówił, to, co zobaczyliśmy na Madalińskiego. Z jednej strony widzimy tych wszystkich ludzi, którzy protestują i to poruszanie sumień, ale z drugiej strony to, co się tam działo, przecież to było w Polsce. Zabrakło ludzi, którzy powiedzieliby nie tam na miejscu. I do tego potrzebna jest odwaga.
Panie pośle, bardzo prosimy. Pan nie tak dawno rozpoczął swoją działalność, ale odwagi.
Odwaga. Działalność już jest chyba od wielu lat trwa.
Myślę, że my musimy przede wszystkim patrzeć teraz w przyszłość. Mamy konkretnie 4 lata przed sobą i w ciągu tych 4 lat...
Może 8.
Może 8, tak, jak, może 12, jak Pan Bóg to, będzie łaskaw. Tak, ja i musimy w tym czasie odważnie przeprowadzić cały szereg spraw naprawczych.
Leczących Polskę. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za obecność tutaj z nami w Telewizji Trwam. Zapraszamy w Radiu Maria już po 21.30. Kontynuujemy temat. Ci sami goście pozostają, a więc zapraszamy dalej do dyskusji, że jesteśmy już w drugim tysiącleciu po chrzcie polskim w roku 966. Dziękujemy z Panem Bogiem i do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.